Na wzór świętej rodziny z Nazaretu jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wartości rodziny, która jest oparta na darze pięknej miłości, a jej fundament stanowi ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie oraz szacunek dla życia ludzkiego. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. Dom na skale. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, drodzy bracia, nasze kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że jakoś trwamy razem na modlitwie, że trwamy razem na naszych rekolekcjach. Budujemy dom na skalę. Jak się buduje, no to pewnie człowiek trochę się męczy, no bo trzeba się napracować. Ale właśnie taki jest czas Wielkiego Postu, że jest to czas naszej pracy, naszej wspólnej pracy, naszego budowania domu na solidnym fundamencie. Tym solidnym fundamentem dla nas jest właśnie Słowo Boże, które nam towarzyszy przez ten czas naszego wspólnego kroczenia drogą Wielkiego Postu. Ostatnio słyszeliśmy pytanie Pana Boga do Adama: gdzie jesteś? Rozważaliśmy to słowo w takim kontekście też konkretnego zadania dla mężczyzny. Ale dzisiaj to pytanie jakby Pan Bóg znowu na początku tego rozważania stawia każdemu z nas, każdej mojej siostrze i każdemu mojemu bratu. I to pytanie też jest do mnie. Gdzie ja jestem teraz? Gdzie jest moje serce? Na jakim etapie jestem tego Wielkiego Postu, tych rekolekcji, ale też na jakim etapie jestem w moim życiu? Faktycznie, gdzie ja jestem? Czy chowam się gdzieś przed Panem Bogiem, czy może jednak staram się przebywać w Jego obecności jak najbardziej, jak najwięcej? Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jaka jest sytuacja moja obecna, gdzie jestem. I w kontekście właśnie tej sytuacji, gdzie jestem, staję teraz przed Panem Bogiem. Chcemy prosić Ducha Świętego, żeby nas prowadził, żeby nas umacniał. Duchu Święty, Ty jesteś światłością serc, Ty jesteś światłością sumień. Prosimy Cię o Twoją obecność, abyś przychodził do nas, abyś nas prowadził, żebyś oświecał nasze umysły, nasze serca, nasze sumienia, żebyś otwierał nasze serce na przyjmowanie Bożego Słowa. Przyjdź, Duchu Święty. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej mojej ziemi, tego, gdzie jestem teraz. Przyjdź, Duchu Święty. Prosimy Pana Boga o łaskę, żebyśmy trwali w tych rekolekcjach, żebyśmy dalej budowali nasze życie na mocnym fundamencie Słowa Bożego, żeby to Słowo w nas pracowało, żeby to Słowo nas nieustannie przemieniało. Dzisiaj posłuchajmy kolejnego fragmentu z Księgi Rodzaju. Dzisiaj to rozdział 4, wersety od 1 do 16. Mężczyzna zbliżył się do swojej żony Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła: otrzymałam mężczyznę od Pana. A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po jakimś czasie Kain składał Panu w ofierze płody roli i również Abel składał pierwociny z drobnego bydła i z jego tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Kain zwrócił się do swego brata Abla, a gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata, Abla, i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: gdzie jest brat twój, Abel? On odpowiedział: nie wiem. Czy jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg: cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Kain rzekł do Pana: zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed Tobą i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Ale Pan mu powiedział: o nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotnej pomsty doświadczy. Dał też Pan znamie Kainowi, aby go nie zabił nikt, kto go spotka. Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki za Słowo, które nam daje. Za Słowo, które jest dla nas światłem. Za Słowo, które jest dla nas fundamentem. Na tym fundamencie budujemy nasze życie. Chcemy wsłuchiwać się w Słowo Boże, aby ono dotykało naszych serc, żeby ono bardzo głęboko też dotykało naszych umysłów, żeby zmieniało sposób naszego myślenia. Wielki Post to jest czas nawrócenia. A nawrócenie to metanoia, czyli zmiana sposobu myślenia. I dlatego prosimy Ciebie, Panie, żebyś dotykał naszych umysłów, naszych serc, żebyśmy się nawracali, żeby to Twoje Słowo nas przemieniało, żebyśmy wracali do Ciebie. Dzisiaj to słowo pokazuje nam Kaina i Abla, dwóch braci, dwóch synów Adama i Ewy. I to słowo jakby pokazuje nam, że zerwanie bliskiej relacji z Bogiem jest przyczyną coraz większego zła. Im dalej od światła, tym ciemniej. Im bardziej odchodzimy od Pana Boga, tym niestety bardziej wchodzimy w grzech. Wchodzimy w królestwo złego, wchodzimy w ciemność. I widzimy to właśnie w tej sytuacji, gdzie Kain zabija swojego brata, tego, który był mu najbliższy. To jest początek istnienia ludzkości i brat zabił brata. Widzimy, że grzech dotyka właśnie relacji rodzinnych wśród najbliższych. My budujemy dom na skalę. Te rekolekcje jakoś szczególnie są zwrócone do rodzin, do małżeństw, też w tym szerszym znaczeniu do rodzin. I dzisiaj to słowo jakby pyta mnie, jakie są moje relacje z moimi bliskimi, jakie są moje relacje z moim rodzeństwem, z moimi siostrami, z moimi braćmi, z moimi rodzicami, z moimi teściami, z dalszą rodziną. Bo grzech niestety zakłóca nasze relacje. Grzech oddziela nas od Pana Boga, ale grzech też powoduje, że między nami powstają jakieś mury. I często jest tak, że jakiś drobny problem później urasta do rangi tak wielkiego, że nawet w rodzinie, nawet rodzeństwo przez lata nie mogą się ze sobą dogadać, czy nawet nie chcą ze sobą rozmawiać. Dzisiaj w tym słowie słyszymy takich kilka ważnych słów. Najpierw Pan Bóg mówi do Kaina: gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. I to słowo się tak naprawdę zrealizowało niestety w życiu Kaina. Pan Bóg go przestrzega. Gdybyś dobrze postępował, ja bym spojrzał na twoją ofiarę. Twoje oblicze byłoby pogodne. A ponieważ źle postępujesz, jesteś w niebezpieczeństwie, bo grzech leży u wrót i czyha na ciebie. A przecież ty masz nad nim panować. Moi drodzy, my często też jesteśmy jakoś bezradni, bezsilni. Wydaje nam się, że pewne przyzwyczajenia, pewne grzechy już są jakby nieodwracalne. Ale to Słowo Boże daje nam naprawdę nadzieję. To nie grzech ma panować nad tobą, ale to ty masz panować nad grzechem. I jesteś w stanie, droga siostro i drogi bracie, panować nad grzechem. Jesteś dzieckiem Bożym, stworzonym przez kochającego cię Boga na swój obraz i podobieństwo. Potrzebujemy Bożej łaski, potrzebujemy Bożej pomocy, żeby wytrwać w dobrym, żeby czynić dobro. I dzisiaj właśnie o tą łaskę prosimy, żebyśmy panowali nad grzechem, żebym panował nad grzechem, żeby grzech nie panował nade mną. I dzisiaj także Pan Bóg zadaje nam pewne pytania. Najpierw to jest pytanie do Kaina, ale to jest też pytanie dla każdego z nas. Gdzie jest brat twój, Abel? Tak pyta Bóg Kaina. I to pytanie jest też dzisiaj skierowane do każdego z nas, do ciebie i do mnie. Gdzie jest twój brat? Jakby nawiązuje do tego fragment z Ewangelii, gdzie człowiek pyta się Jezusa, kto jest moim bliźnim? Jezus mu odpowiada. A dzisiaj zadaję to pytanie tobie. Gdzie jest twój brat? Gdzie jest twoja siostra? Jakie są twoje relacje z twoją rodziną? Ale też, czy widzisz brata, czy widzisz siostrę w drugim człowieku? Szczególnie tym, który jest w jakiejś potrzebie, który jest cierpiący, który jest samotny, który jest chory. Gdzie jest twój brat? Gdzie jest twoja siostra? I Kain odpowiada, czy jestem stróżem brata mego? To jest takie wyznanie Kaina, które pokazuje, jak bardzo grzech zasklepił jego serce. Kain mówi, nie obchodzi mnie mój brat. Ja jestem ważny. Nieważne, co się dzieje z tym, który jest obok mnie. Czy ja jestem jego stróżem? Czy ja się muszę o wszystkich troszczyć? Czy ja się muszę troszczyć o mojego brata? Nie jestem jego stróżem. Dlaczego, Panie Boże, zadajesz mi takie pytanie? Taką postawę widzimy w Kainie. Ten grzech staje się jakby skorupą na nim i powoduje, że to serce w nim umiera. A przecież serce każdego z nas jest stworzone przez Boga do miłości, do tego, żeby kochać. I dlatego prosimy Pana Boga o to, żeby dotykał naszego serca, żeby to serce leczył, żeby to serce odnawiał, oczyszczał. Prosimy Ciebie, Panie, żebyśmy odkrywali tę potrzebę bycia dla innych bratem i siostrą. Prosimy Ciebie, Panie, żebyś dotykał naszych relacji rodzinnych z naszym rodzeństwem, z naszą szerszą rodziną, ale też z naszymi sąsiadami, z naszymi bliskimi, z tymi, których spotykamy gdzieś w miejscu pracy, czy na swoim osiedlu, czy gdzieś tam, gdzie się toczy moje życie. Gdzie jest twój brat? Gdzie jest twoja siostra? I znowu, moi drodzy, patrzymy na nasze życie w kontekście tego, co się dzieje. Jest wojna. Myślę, że nikt tej wojny nie akceptuje. Ona jest okrutna. Najeźdźca strzela do bezbronnych ludzi. To jest straszne okrucieństwo. I my tę wojnę z całą powagą i z całą mocą potępiamy. Ale w kontekście też tego, gdzie Ukraińcy mówią o Rosjanach, to są nasi bracia. Tak jak słyszałem, ambasador Ukrainy w Polsce powiedział, że nasz starszy brat nas zaatakował, a Polska stała się dla nas siostrą. To jest piękny znak właśnie też w kontekście tego słowa, które dzisiaj słyszymy. Gdzie jest moja siostra? Gdzie jest mój brat? Ale moi drodzy, też w kontekście właśnie tej sytuacji, która jest wokół nas, trzeba spojrzeć właśnie jeszcze bardziej, jeszcze głębiej na nasze relacje, na naszą ojczyznę, na moje serce, na naszą rodzinę. Ile jest takich naprawdę niepotrzebnych wojenek w naszym życiu, gdzie brakuje nam chęci pojednania, gdzie nie chcemy się pojednać, gdzie nie chcemy przebaczyć, gdzie nie ma szans na żadne rozmowy czy negocjacje. Jakże często zachowujemy się tak jak ten najeźdźca na Ukrainę, że nie chcemy się pojednać, że chcemy wywalczyć swoje. Prosimy Pana Boga, żeby kruszył nasze serca, żeby nasze serca potrafiły bardziej kochać i żeby dobry Bóg swoją łaską dotykał naszych relacji rodzinnych, naszych relacji braterskich, siostrzanych, sąsiedzkich, żeby Słowo Boże nas nawracało i przemieniało. Zakończmy to dzisiejsze rozważanie psalmem z dzisiejszej liturgii. Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. Słyszałem bowiem, jak wielu szeptało, trwoga jest dokoła. Przeciw mnie się gromadzą, zamierzając odebrać mi życie. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże, mam na imię Piotr, wraz z żoną Anią mamy 5 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz 2 dzieci w niebie, z którymi wierzymy, że się kiedyś spotkamy.
Mamy nadzieję właśnie, że się z nimi spotkamy i na to niebo sobie musimy najpierw zasłużyć, także chcemy, żeby Pan Bóg był obecny w naszym życiu na co dzień i odkąd pamiętamy, Pan Bóg był w naszym życiu zawsze. Jak się poznaliśmy, jak byliśmy narzeczeństwem, to ten czas też staraliśmy się wypełniać właśnie takimi spotkaniami z młodzieżą, gdzie mogliśmy właśnie wielbić Pana Boga. I ten czas wspominamy bardzo dobrze. Mi towarzyszy takie ciepło w sercu, kiedy o tym myślę. I to też było o tyle ważne, że to był czas, kiedy no, nie mieszkaliśmy już z rodzicami, więc te nasze takie wybory Pana Boga w naszej codzienności były takie świadome, nikt nas wtedy nie kontrolował. Także dobrze wspominamy ten czas. Jeśli chodzi o nasze małżeństwo, to też staramy się Pana Boga wybierać w naszej codzienności, pokazywać też naszym dzieciom tego Pana Boga poprzez nasze życie, ale mieliśmy taki jeden trudny moment w naszym małżeństwie. Właśnie to było po urodzeniu 3 dziecka. Nasza córka urodziła się z wadą twarzoczaszki i wiedzieliśmy już wtedy, że czekają operacja. Operacja miała odbyć się w 13 miesiącu życia i wtedy zewsząd mieliśmy takie głosy o odpowiedzialności małżeńskiej, odpowiedzialności rodzicielskiej właściwie i o tym, żeby nie planować już 4 dziecka, bo możemy sobie nie poradzić z opieką nad dziećmi, które mamy, a także nad dzieckiem, które być może okazać się niepełnosprawne. I to spowodowało, że miejsce, w którym małżonkowie tak naprawdę spotykają się z Bogiem, czyli taka nasza małżeńska bliskość, stało się miejscem strachu, lęku i za każdym razem, kiedy chcieliśmy być blisko, odczuwaliśmy właśnie ogromny lęk, strach i to było też powodem naszego grzechu, takiego upadku. Mimo, że gdzieś nie korzystaliśmy z antykoncepcji, to zawsze kombinowaliśmy na różne sposoby, żeby właśnie gdzieś uniknąć tego poczęcia. Gdzieś to się wszystko zupełnie pomieszało, bo nagle ta odpowiedzialność, która miała być taka po ludzku, przerodziła się w miejsce, gdzie za każdym razem upadaliśmy i to była jedyna sfera, której nie potrafiliśmy oddać Panu Bogu w tamtym czasie. A wiedzieliśmy, że chcemy z Panem Bogiem iść przez życie, że chcemy oddać Mu wszystko i że jest to konieczne do tego, żeby po prostu to życie razem z Nim prowadzić. Oddać Mu po prostu wszystko. No, jakby Ewangelia też o tym mówi. Nie potrafiliśmy wtedy oddać Mu tej naszej seksualności. Było to bardzo dla nas trudne. I pamiętam, kiedyś pojechaliśmy do spowiedzi i po tej spowiedzi ksiądz powiedział, Piotrkowi chyba też to samo powiedział wtedy, że Panie Jezu, Ty się tym zajmij. że mamy tak powiedzieć. I pamiętam, wtedy wsiadłam do samochodu i mówię do Piotrka, nie no pewnie, Panie Jezu, Ty się tym zajmij, to jak my tak powiemy, to za chwilę będziemy mieć po prostu drużynę piłkarską w domu i na pewno Pan Jezus się za chwilę tym zajmie po swojemu. No i teraz tak patrzę na to moje myślenie w tamtym czasie, że ono było takie zupełnie niedojrzałe, bo ja sobie to tak kojarzyłam, że kiedy oddamy Panu Jezusowi wszystko, to On wywróci, namiesza w naszym życiu, poprzewraca wszystko do góry nogami, a strasznie się tego bałam i nie byliśmy na to zupełnie gotowi. No ale wiedzieliśmy też, że jakby no nie znamy przyszłości, że nie jesteśmy w stanie wymyśleć tego, co będzie, czy sobie poradzimy z czwartym dzieckiem, czy sobie nie poradzimy, ale wiedzieliśmy, że w tamtym czasie po prostu no gdzieś ten grzech cały czas nas wracał i wiedzieliśmy, że musimy to przerwać. Także postanowiliśmy oddać także tą sferę Panu Jezusowi, żeby też się tak uwolnić od tego wszystkiego, zaznać spokoju, żeby to spotkanie nasze takie bliskie były po prostu pełne miłości i rzeczywiście, żeby to była taka forma modlitwy, a nie ciągłego strachu. No i Pan Jezus w prezencie dał nam czwarte dziecko. Dość szybko, bo jakoś chyba jak Ola miała 7 czy 8 miesięcy. No i pamiętamy, że ten czas okazał się czasem pięknym, mimo tych trudności, w sensie, że była ta operacja, ale my naprawdę nie odczuliśmy, że ten czas różnił się jakoś od czasu, kiedy mieliśmy dwójkę poprzednich dzieci, żeby on był jakoś szczególnie trudny. Pamiętam też, że Ola
To był bardzo radosny czas. Tak. Ola szybko doszła do siebie po operacji. Te wszystkie zmartwienia, troski, które mieliśmy właśnie przed operacją Oli, tak naprawdę się gdzieś rozpłynęły. I czuliśmy taką, można powiedzieć, Bożą obecność i taką Bożą pomoc, która pomagała nam w prowadzeniu rodziny.
Tak, i jakby to nam też pokazało, że no, oddając Panu Bogu wszystko, On naprawdę się zatroszczy. Nie ma co sobie za dużo wymyślać, kombinować po ludzku, po swojemu, bo Pan Bóg dobrze wie, co robi. Jedyne, co trzeba zrobić, my mówimy oczywiście o sobie. Wiadomo, że każde małżeństwo przeżywa swoje różne rzeczy i jakby sami muszą małżonkowie rozwiązywać pewne trudne dla nich momenty, ale także to właśnie w tej sferze seksualności, ale nam to pokazało tak bardzo namacalnie, że jeżeli jest grzech, to po prostu trzeba z niego wyjść. To jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości tego, czy sobie z czymś poradzimy, czy nie, ale jeżeli chcemy oddać Panu Jezusowi wszystko, no to musimy zrezygnować.
Tak, trzeba zacząć budować na prawdziwym fundamencie, na skalę, którym jest Jezus Chrystus.
Te rekolekcje noszą nazwę Dom na Skalę. I też zastanawialiśmy się z Piotrkiem, jak to też się u nas zmieniło, to pojęcie, bo kiedyś myśleliśmy, że to jest pojęcie zarezerwowane dla takich idealnych małżeństw, idealnych rodzin, bo Dom na Skalę kojarzył nam się z czymś, co jest po prostu stałe, niezachwiane, gdzie te wartości, czy też modlitwa, Eucharystia, rozważanie Słowa Bożego, że to wszystko jest poukładane i nic tego nie może zburzyć. I jakoś tak zawsze nie myśleliśmy o sobie, o naszej rodzinie w kategorii, że jest to rodzina jak taki...
Ale ostatnio różne wydarzenia w naszym życiu, ludzie, których spotykamy, ludzie ze wspólnoty też, w której jesteśmy, Misja Rodzina, pokazują, że nie chodzi tak naprawdę o to, żeby być bez grzechu, ale o to, by umieć z niego powstawać i każdego dnia budować nowe fundamenty na Jezusie Chrystusie.
Nawet też rozmawiałam z moją koleżanką ze wspólnoty ostatnio, że czasem to także tak wygląda, że codziennie rano prosimy o to samo Pana Jezusa, a wieczorem przepraszamy za to samo i jakby... Myślę, że to nie jest niczym złym, bo ktoś pomyśli, może nie ma jakby poprawy w nas, ale wydaje mi się, że ilekroć próbujemy powstawać z naszych codziennych słabości i codziennie wybieramy Pana Jezusa, to jest to takie właśnie budowanie na skalę, czyli na Nim, bo sami jesteśmy bezużyteczni, nie poradzimy sobie z niczym, natomiast jeżeli opieramy całe nasze życie, także te trudne momenty na Jezusie, to na Nim to budujemy i możemy dziś śmiało stwierdzić, że budujemy na skalę, że nasza rodzina dąży do tego, żeby być święta, a święta to nie znaczy idealna, do idealności nam naprawdę bardzo dużo brakuje.
Kiedyś słyszałem, że rzeczą ludzką jest upadać, rzeczą diabelską jest trwać w grzechu, a rzeczą boską jest powstawać i nawracać się każdego dnia.
Tak, i także właśnie też to, że jesteśmy we wspólnocie od ponad roku ze wspaniałymi małżeństwami, z całymi rodzinami, to oni też pokazali nam poprzez swoje doświadczenia, swoje życie, które oczywiście jest podobne do naszego, ale też jednocześnie zupełnie inne, pokazują nam, że pewne trudności, które kiedyś wydawały nam się tylko przeszkodą w realizacji jakichś celów, czy właśnie w tej drodze do świętości, to teraz te trudności, które spotykamy, one nas mobilizują do zmian.
Bo widzimy, że szczególnie działanie Pana Boga w kryzysie. Tak. Bóg mówi, kiedy jesteśmy słabi i pomaga nam powstawać.
Tak, kiedyś właśnie jakieś takie trudne sytuacje czy kryzysy były dla mnie osobiście czymś niechcianym w życiu. A w tej chwili, jak ktoś zadał mi właśnie jakieś pytanie, czy czuję Boga w swoim życiu, to ostatnio właśnie czuję Go w takich tych cięższych sytuacjach, ponieważ choćby na przykład w jakichś relacjach z dziećmi. Dzieci są coraz starsze, trochę się też buntują. No różne są takie sytuacje, czasami też niezależne od nas, ale w tych właśnie też takich ciężkich momentach widzimy, że musimy pracować nad sobą, że to jest taki alarm do zmiany siebie samego.
Ja nie tak, chcę. Żeby nie wymagać, nie oczekiwać czegoś od dziecka, od żony czy Ania ode mnie, tylko musimy rozpocząć zmianę od samych siebie. I też bycie we wspólnocie tak naprawdę pokazuje nam, że problemy, z którymi się borykamy na co dzień w małżeństwie, w rodzinie, w codzienności, nie są czymś tylko naszym, bo to w tych innych rodzinach także widzimy. Te rodziny tak samo jak my borykają się z problemami, z trudnościami, ale tak samo dążą do świętości i pragną tego tak jak my.
Na wzór świętej rodziny z Nazaretu jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wartości rodziny, która jest oparta na darze pięknej miłości, a jej fundament stanowi ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie oraz szacunek dla życia ludzkiego. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. Dom na skalę. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia. W odkrywaniu wartości rodziny będzie nam pomagał ksiądz Rafał Siwek oraz małżeństwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszam Was na wspólne przeżywanie Wielkiego Postu. To czas słuchania Słowa Bożego, czas naszego nawrócenia, czas budowania domu na skalę. Razem z naszym diecezjalnym Radio Rodzina, z naszą telewizją Dom Józefa chcemy słuchać Słowa Bożego i budować dom na trwałym, twardym, mocnym, solidnym fundamencie, jakim jest dla nas wszystkich Słowo Boże. I zachęcam Was wszystkich, moi drodzy, do otwartości, do słuchania, do wspólnego przeżywania tego czasu. I mam nadzieję, że dla nas wszystkich ten czas będzie bardzo owocny i będziemy zbudowani na skalę, na trwałym, mocnym fundamencie, jakim jest dla nas wszystkich Jezus Chrystus.
Zapatrzeni w Jezusa Chrystusa idziemy drogą naszego małżeństwa.
Dlatego każdego dnia klękamy do wspólnej modlitwy, żeby iść razem we właściwym kierunku.
Słowo Boże jest dla nas drogowskazem, podpowiada jak żyć.
I pomaga w codziennych wyborach.
To, co scala naszą rodzinę, to codzienna modlitwa rodzinna.
Jest to spotkanie z Panem Bogiem. To czas na podsumowanie dnia i wspólny rachunek sumienia.
Jednym z najpiękniejszych darów, jaki dał nam Chrystus, jest Eucharystia.
Kiedy wracam do domu po mszy świętej, mam siły, aby walczyć o nas, o nasze małżeństwo.
Dom na skalę. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia. Przeżyj dobrze czas Wielkiego Postu razem z nami. Zapraszamy w każdą niedzielę oraz środę.